Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w pierwszej w nowym roku dogrywce, którą postanowiłem poświęcić na uzupełnienie ubiegłotygodniowych politycznych podsumowań roku minionego 2021 w towarzystwie eksperta politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesora Jarosława Macały. Witam pana profesora.
Witam pana i witam państwa.
W ubiegłym tygodniu omówiliśmy z grubsza politykę międzynarodową, światową i europejską pod kątem tych ważnych wydarzeń, a nawet w pewnym sensie krajową. Aż tu nagle jest wydarzenie już z roku bieżącego, którego pominąć w żadnej audycji politycznej nie sposób, czyli regularna rewolucja w Kazachstanie. Zabici, ranni, oskarżenia, terroryści i tak dalej. Zostawmy to serwisom informacyjnym, ale zacznijmy od tego, czy jeszcze w ubiegłym roku, panie profesorze, można było się tego w jakiś sposób spodziewać?
No myślę, że nie. Na tle tych tak zwanych dawnych republik Azji Środkowej, dawnych republik Związku Radzieckiego, od 91 roku niepodległych państw, Kazachstan wydawał się państwem stosunkowo stabilnym. Co prawda parę lat temu doszło tam do zamieszek, ale na dużo mniejszą skalę i ta władza, którą od 91 roku sprawował Nursultan Nazarbajew, wcześniej pierwszy sekretarz partii komunistycznej Kazachstanu, a później...
Jak we wszystkich republikach, prawda? Tych azjatyckich.
Charakterystyczne dla tych wszystkich republik Azji Środkowej będzie dokładnie podobny system rządów prezydenckich, ale oparty bardziej o w Europie raczej trudno zrozumiałe podziały rodzinne czy klanowe niż klasyczne podziały polityczne i traktowanie państwa jako swojej własności, tak na dobrą sprawę.
Ale z polityką w tle, bo to, panie profesorze, bo to wszystko przecież działacze partii komunistycznej. Tam nie było opozycji.
To prawda. I to, że jakby sprywatyzowali państwa. To w przypadku tych dawnych republik Azji Środkowej to było niezwykle charakterystyczne, co też zresztą w kilku z nich doprowadziło też do wewnętrznych, potężnych wstrząsów tego rodzaju systemy rządzenia. Natomiast Kazachstan jest z tych czterech republik, które tworzyły tę Azję Środkową w dawnym Związku Radzieckim, państwem i największym, i najbogatszym.
Ale biednych ludzi.
Najbardziej stabilnym.
Ale biednych obywateli, państwo bogate.
Poziom życia jest relatywnie najwyższy, żebyśmy też nie mierzmy tu europejską miarą, czy Europy Zachodniej, to rzecz jasna nie jest ten sam poziom, ale jest to poziom życia na tle tego regionu najwyższy, jak mówię, to państwo najbardziej stabilne i rządzący Nazarbajew przez wiele lat umiejętnie lawirował między Rosją, Chinami i Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i to przez lata mu się dosyć skutecznie udawało. Natomiast wydaje się, że ponieważ jeśli niestety wiele nie wiemy, bo nastąpiła blokada informacji, prawdę powiedziawszy, ale wygląda na to, że osią buntu będą ludzie młodzi, to znaczy ci, którzy nie widzą w Kazachstanie dla siebie specjalnie przyszłości. Proszę zwrócić uwagę na tych, którzy rządzą. To mówił pan i słusznie, że przynajmniej część z nich jeszcze rozpoczynała karierę w Związku Radzieckim. A więc to jest zupełnie inna generacja.
Komunistyczna nomenklatura, krótko mówiąc, prawda?
Tak, ale mówię, to jest tam zresztą zawsze była specyficzna nomenklatura, oparta trochę inne podziały, tak jak mówię, niż występujące w Europie. Natomiast nie ma wątpliwości, że rządzą ludzie z tego starszego pokolenia. Ci, którzy się buntują, wygląda na to, że to są ludzie młodzi, którzy chcą lepszej przyszłości. Pytanie jest, jakby są dwa pytania. Czy tak jak twierdzą władze, są to protesty inspirowane czy też sterowane z zagranicy? I po drugie, jaki jest ich cel, to znaczy, czy one zmierzają do zmiany władzy, czy zmienia...
I która to zagranica, prawda? Bo położenie Kazachstanu jest ciekawe.
No tak, tu jest, znaczy tam się toczy rywalizacja między Chinami a Rosją. Amerykanie po rejteradzie z Afganistanu stracili, tam są koncerny amerykańskie, bo to jest kraj bardzo bogaty w surowce, co prawda. Natomiast Europa Zachodnia i Amerykanie mają tam niewielkie możliwości wpływu. W zasadzie tylko Chiny i Rosja dysponują narzędziami nacisku. I nie ma wątpliwości, że to, co się stało, wykorzystuje Rosja, żeby odbudować tam swoje wpływy. Oczywiście Rosja tam cały czas jest obecna. Przypominam, że tam jest potężny kosmodrom i wielka baza wojskowa w Bajkonurze.
No i wojska stałe, kilka tysięcy stałych wojsk, a teraz weszły nowe.
Tak jest.
Na zaproszenie.
No nie to tylko, Kajewa. Bo tam Białoruś, Tadżykistan, to są tego układu organizacji bezpieczeństwa zbiorowego.
Armeńska armia.
Tak, nawet. Natomiast pytanie, czy one szybko stamtąd wyjdą, to jest pierwsze pytanie. To znaczy, czy obecnie rządzący Tokarew będzie w stanie sam sprawować władzę, czy nie będzie musiał korzystać z zewnętrznego wsparcia.
No właśnie, panie profesorze, przepraszam, że Wiedosław, pojawiają się takie analogie, że to rewolucja sterowana, wprawdzie pretekst oczywisty, tu zdaje się, że 100% podwyżki cen gazu i wszystkie inne tego typu uciążliwości, bo przecież gaz i te surowce energetyczne wpływają na całość poziomu życia.
No tak, problem polega na tym, że mówimy o podwyżce w państwie, które stoi na ropie i gazie.
No właśnie.
W Polsce to jest troszkę inaczej, ta inna perspektywa. Trudno się też dziwić ludności, że potraktowała to jako pretekst do protestu najpierw ekonomicznego, a później politycznego.
No właśnie, bo pytanie jest takie i takie również komentarze się pojawiają, że to chodzi o zmianę ekipy, tak jak to było w demoludach w bardzo wielu miejscach. Na przykład w Polsce w 56 roku, w 70 były zamieszki spowodowane.
Jest to możliwe, natomiast dziś wydaje się, że niewiele na to wskazuje. To znaczy, wydaje się, że prezydent i skupiona wokół niego elita przy wsparciu rosyjskim na razie odzyskała kontrolę. No, z tych informacji, które wiemy nad państwem, jeszcze jedna jest ciekawa informacja, że zatrzymano Karima Masimowa, który był byłym premierem i byłym szefem Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i kilku jego współpracowników, a oni byli związani z Nazarbajewem. I pytanie, czy chodzi o znalezienie kozła ofiarnego, zarzucono mu przygotowywanie zdrady stanu.
No i język taki język, a ten jest zdrajcą, protestują, to terroryści.
To jest jakby rozgrywka, bo mamy, tu mówi pan o inspiracji zewnętrznej, którą ewentualnie, ja też zresztą przywoływałem, podaję, ale może to być też rozgrywka w obrębie nomenklatury, w obrębie elity władzy, która wykorzystywała społeczne niezadowolenie. Tego myślę, że za jakiś czas się tego
no
dowiemy.
Właśnie.
Natomiast Rosja bez wątpienia tą interwencją odbudowuje swoje wpływy w Kazachstanie, które po 91 roku, choćby ze względu, nie wiem czy państwo, nasi słuchacze wiedzą, że w wyniku kolonizacji sowieckiej przez Rosjan Kazachowie w 89 roku, przed 89 rokiem stanowili mniejszość w własnym kraju.
Tak bywało w tych...
Tak, i tam niechęć do Rosjan, zwłaszcza mieszkających w tej północnej części Kazachstanu, jest bardzo duża. I sporo miliony z Rosjan po 91 roku opuściły Kazachstan. Natomiast pozostało około 3 milionów i w tej chwili jeszcze w Kazachstanie mieszka. Wielu w Rosji twierdzi, że był błąd, trzeba było anektować tą północną część Kazachstanu zamieszkałą przez Rosję.
Cały punkt programu Putina i wszystkich imperialistów rosyjskich. Panie profesorze, wróćmy wobec tego do ubiegłego roku jednak, bo ja słyszałem ten komentarz, że ten Kazachstan spadł Ukraińcom z nieba, bo Rosjanie nie są zwyczajni walczyć na dwóch frontach. To zresztą w kontekście również stanu wojennego w Polsce mówiono, że był wtedy Afganistan i dlatego Jaruzelski musiał sobie sam poradzić. Ale wróćmy do tej Ukrainy, bo przecież przewidywano również inwazję rosyjską na Ukrainie już w styczniu.
Znaczy, no, jak sądzę dzisiaj ze względu na, myślę, że to jest dla Putina bardziej paląca sprawa, to co się dzieje w Kazachstanie i póki tam sytuacja nie będzie z punktu widzenia Rosjan stabilna, to nie sądzę, żeby się zdecydowano na nowy konflikt. To wcale nie oznacza, że gra wokół Ukrainy nie będzie się dalej toczyć. Pewnie będzie. Wydaje mi się, że to jest jazda po bandzie, czy jak to nazwać, Rosji. Zresztą nie pierwsza w przypadku Ukrainy. Chodzi o pewnie wymuszenie jakichś politycznych lub ekonomicznych ustępstw, tak ze strony Ukrainy, jak i ze strony Zachodu. Wskazują na to te propozycje
Stanów traktatu. Zjednoczonych i NATO, prawda? Te warunki, dokładnie, które stawia Putin... że NATO w żadnym wypadku ani dla Ukrainy, ani dla Gruzji. Mało tego, Putin również i takie pogłoski się pojawiają, czemu Amerykanie zaprzeczają, stawia również twarde warunki co do wschodniej flanki i jej wyposażenia wojskowego. Tak, no, to znaczy, dotyczyłoby w jakiś sposób Polski.
To ja myślę, że to jest polityczna gra. Znaczy, nie można wykluczyć niestety przy takiej koncentracji jakiejś prowokacji sytuacji, która doprowadzi do wojny. Oby nie. Natomiast to jest napinanie struny do granic możliwości, żeby pokazać i manifestować siłę i uzyskać polityczne i ekonomiczne ustępstwa. I Rosja jest tym bardzo dobra i bardzo biegła. Robi to w różnych zresztą miejscach dawnego obszaru Związku Radzieckiego od lat, kwestia Gruzji, ale nie tylko. Robi to od lat i zobaczymy z jakim skutkiem, ale myślę, że na razie kwestia kazachska jest dużo bardziej pilna i tam, jak mówię, toczy się rozgrywka z Chinami, dlatego że Chiny są jednym z najważniejszych odbiorców surowców z Kazachstanu.
No i szlak. Koncepcja
tak, pasa i szlaku, która wiodłaby przez te dawne republiki radzieckie Azji Środkowej, to też wpływa na możliwości Chin. Chiny są
zainteresowane.
Tak, pociągi, gazociągi. Chiny są zainteresowane osłabieniem Rosji po to, żeby ją tym bardziej skłonić do sojuszy. Ta dysproporcja sił już jest kolosalna.
W każdym razie Stany Zjednoczone tam nie mają już nic do powiedzenia, bo były takie również zakusy.
Może i mają, ale rejterada z Afganistanu radykalnie ograniczyła amerykańskie możliwości oddziaływania na Azję Środkową. Więc w zasadzie tu się toczy rozgrywka między Chinami i Rosją. Ja to tak widzę. Chiny mają również dosyć sporo możliwości nacisku na te cztery republiki ze względu choćby na uzależnienie ich części eksportu węglowodorów do Chin. I tu Rosja wykorzystuje okazję, żeby wzmocnić swoją własną pozycję w tym ważnym, bardzo ważnym strategicznie w Azji regionie.
Wobec tego, jak w tej sytuacji, jakby to nazwać, sytuuje się Unia Europejska, w tym Polska oczywiście. Chodzi, bo przecież ciągle gdzieś wspominamy o gazie, o cenie gazu, o inflacji, o Zielonym Ładzie. To są wszystko rzeczy powiązane. Ceny energii i gazu, emisja CO2. Jak wyglądamy na początek 2022 roku?
No, wyglądamy tak, jak wyglądamy. Ceny w sposób drastyczny rosną, ceny energii, a zatem będą rosnąć ceny wszystkich usług i towarów, bo w każdym z nich jest cena energii. Na razie nie widać sposobu, żeby to zahamować. I tu jest też oczywiście, no, Rosja prowadzi grę gazową, można by powiedzieć, z Europą, ograniczając dostawy i próbując wymusić homologację chyba, czyli dopuszczenie do użytku gazociągu Nord Stream 2. Mamy, no, oczywiście te państwa jak Kazachstan, które eksportują węglowodory, w jakiejś mierze korzystają, no bo korzystają na wysokich cenach, rzecz jasna, ale to są z kolei państwa zależne, tak jak i Rosja, od dwóch rzeczy, od kapitału i technologii, bo wydobycie węglowodorów wymaga i dużych kapitałów, i technologii, która w zasadzie jest dostępna albo z Chin, albo z Zachodu. Tak to w tej chwili nieprzypadkowo w Kazachstanie są obecne koncerny amerykańskie, które oferują i kapitał, i technologię. Natomiast jeżeli patrzymy na nasze podwórko, no to jak mówię, wydaje się, że wiodącym tematem no, rozmów naszych codziennych, ale nie tylko codziennego życia będzie inflacja i drożyzna. I wszystko na to, wszystko no, na początku roku. Wiele na to wskazuje, że pozostanie z nami na dłużej, bo te bodźce inflacyjne będą coraz, no nie ma na razie sposobu, żeby obniżyć ceny, przede wszystkim ceny energii, a w ślad za tym wszystko ceny, wszystkie ceny rosną. Te tarcze, które oferuje rząd, to jest oczywiście plaster, tylko one nie zrekompensują podwyżek. Co gorsza, inflacja i drożyzna, jak każdy z Państwa wie, najbardziej uderza w najbiedniejszych. No bo oni wydają zdecydowaną większość swoich dochodów na utrzymanie, czyli ponoszą najwyższe koszty inflacji i myślę, że to będzie temat wiodący w tym roku, czyli próba ograniczenia także politycznych konsekwencji, no bo zwykło się w Polsce już mieliśmy z inflacją parę razy do czynienia, zwykło się za to obciążać rządzących. Myślę, że oni mają w tej chwili największy problem.
Na zasadzie nikt nie kazał brać władzy, tak?
Znaczy, no ludzie, no, my możemy tutaj i słusznie zresztą z panem nieraz się zastanawiamy nad różnymi procesami społecznymi czy politycznymi, ale też na ogół ludzie utożsamiają drożyznę i konsekwencje tego z tymi, którzy rządzą. To na nich spadnie głównie odium i Polska już to ćwiczyła w latach 80. i 90., więc nie sądzę, żeby coś się pod tym względem zmieniło i może dlatego może rządzący podejmują tyle wysiłków, żeby te skutki
różne
złagodzić.
Tarcze. Ale i ten Polski Ład się zająknął.
To jest zagadka. Znaczy, no po pierwsze wychodzi na to, że jest tam wiele knotów, że było to robione na kolanie.
Bo kierunek jest oczywisty zupełnie i nie trudno podważyć tego typu, działania.
Jak zawsze diabeł tkwi w wielu rozwiązaniach, które przynoszą dopiero skutki, jak zaczynają działać. Myślę, że wiele tutaj nie dopracowano, bo robione to było bardzo szybko. Znaczy tej bonusu na razie przynajmniej politycznego z wprowadzenia tego ładu na razie wśród poparcia społecznego na razie tego nie widać. Zobaczymy jak
będzie
dalej.
W 2023 roku pewnie
być może. Natomiast też oczywiście jest zagadką inna rzecz, mianowicie na ile ten nowy system, zwłaszcza system podatkowy, wpłynie na procesy inflacyjne. Czy będzie tak, jak jedni twierdzą, że wzmoże te procesy, czy też będzie inaczej, to znaczy pozwoli je w jakiejś mierze ograniczyć, tego też nie wiem.
Nie, uprzedzajmy faktów, będziemy mieli tematów do rozmowy w tym roku jeszcze bardzo wiele. Bardzo dziękuję panie profesorze za udział w audycji.
Kłaniam się, wszystkiego dobrego jeszcze raz w nowym roku. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz się usłyszymy i z panem redaktorem i ze słuchaczami. Wszystkiego dobrego.
Ja również i bardzo dziękuję jeszcze raz. Audycję zrealizował Marcin Koziński, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała na następną. Polityczną dogrywkę zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się Państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.